A w studiu jest z nami wiceprzewodniczący Rady Miasta, Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie Radny, kilka słów zamienimy na pewno i o tym temacie podyskutujemy. Też może trochę dłużej, chociaż zobaczymy, jak ta rozmowa będzie się układać, bo budżet obywatelski ewoluuje i to obserwują wszyscy zielonogórzanie, którzy choć trochę interesują się tym, co się w mieście dzieje. Zaczęło się od Platformy Obywatelskiej tak naprawdę, bo ja pamiętam kwietniową konferencję. Nie będę mocno wracał do tej historii, ale od kwietnia spotykaliśmy się kilka razy na konferencjach prasowych. Wy też w okresie wakacyjnym spotykaliście się z mieszkańcami i Starej Zielonej Góry, i Nowej Zielonej Góry, i w trakcie winobrania prowadziliście swoje konsultacje. W końcu się pozbieraliście i przygotowaliście tak zwaną małą konstytucję dla budżetu obywatelskiego. Okazało się, że to może być trochę mało chyba dla prezydenta Zielonej Góry, który zaraz potem zwołuje swoje konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego. Jak pan to ocenia?
Tak, teraz się odbyły ostatnie chyba, tak mi się wydaje, konsultacje z organizacjami pozarządowymi, z mieszkańcami, ale to jest wszystko, tak zawsze podkreślałem, wynik pewnych prac i uzgodnień. Ja się cieszę, że do tego spotkania doszło, uczestniczyłem w nim i cieszę się również z tego kompromisu, tak mi się wydaje, który został osiągnięty, bo musimy sobie zdać sprawę, że nigdy nie zadowolimy wszystkich stron, bo
to pojawiły się tak. Oczywiście.
Tam lekkie rozbieżności, ale ja jestem ogromnie zadowolony z tego, bo jeszcze siedząc tutaj, tak jak mówię, w kwietniu, nigdy bym nie podejrzewał, że zmienimy i szkoły i pójdziemy w stronę obniżenia wieku dla mieszkańców Zielonej Góry. Dyskutujemy o zawężeniu tego terminu składania wniosków, aby umieścić go w budżecie już na 2017 rok, te inwestycje określone w budżecie obywatelskim. Ja jestem zadowolony. Dla mnie to jest...
O 11:00, panie radny, mamy jeszcze konferencję w Urzędzie Miasta organizowaną właśnie przez prezydenta, czyli za nieco ponad godzinę dowiemy się, może coś jeszcze się zmieni w budżecie obywatelskim. Zapytam pana, może pan coś na temat tej konferencji wie po prostu.
Nie, nie, no, na tej konferencji nic nie wiem. Ja uczestniczyłem w tym ostatnim spotkaniu i te wnioski były spisane. Ja myślę, że to będzie podsumowanie ze strony magistratu prezydenta i znajdziemy ten wspólny mianownik. To jest pierwszy krok, tak jak zawsze podkreślałem. 2018 rok jest tutaj docelowym terminem pracy, jeśli chodzi o tą kompleksową uchwałę budżetu obywatelskiego, ale przetestujmy te rozwiązania. Czyli młodych ludzi, tutaj był postulat od 13 roku życia, bo już...
No tak, Platforma wnioskowała 16 lat, mamy... Jeszcze młodsi ludzie mogą po decyzji prezydenta głosować. Bo 13-latkowie już będą mogli brać udział w budżecie obywatelskim.
Za zgodą rodziców, ja jestem zawsze tego zdania, że ta samodzielność i zaangażowanie w miasto, generalnie w swoje sprawy lokalne, trzeba zacząć jak w najmłodszym wieku i to będzie tylko z korzyścią dla miasta, dla Zielonej Góry i dla przyszłych samorządowców, podejrzewam.
A jak pan ocenia te inne propozycje, które pojawiały się w ratuszu, bo pan również uczestniczył w tych konsultacjach prezydenta Janusza Kubickiego ze społecznikami i tam oprócz tych zmian, które na tę chwilę zostają wprowadzone, czyli takie przyspieszenie trochę w budżecie obywatelskim, tak żeby te inwestycje były realizowane jeszcze w tym roku, w którym zostały ogłoszone, żeby chociaż zostały rozpoczęte, a nie przekładane ze względu tam na różne procedury. To była jedna z tych zmian. Druga to właśnie młodzi ludzie głosujący w budżecie, o tym już dwa słowa zamieniliśmy, ale pojawiło się kilka jeszcze takich uwag i ja wiem, że jest za mało czasu, żeby wprowadzić je w edycji 2017, ale może w przyszłym roku, na przykład ta rejonizacja zadań, te zadania takie mikro do 15 tysięcy złotych, na przykład jakieś takie drobne inwestycje na osiedlach. Jak pan to ocenia? Czy to ma ewentualnie szansę pojawić się w budżecie obywatelskim 2018?
Myślę, że tak, bo tutaj wszyscy zgodnie zwrócili uwagę, że małe zadania, tak jak pan mówi, 10, 15 tysięcy, 20, to należy dać upust tym inicjatywom i albo przez rejonizację, albo przez te tematyczne uwarunkowania w budżecie obywatelskim, czy do pewnych kwot. I to jest jakby taką kropką nad i. Dodatkowo jeszcze zespół opiniujący.
To był prawda, dość tak. Mocny nacisk. Dużo uwag było
tak,
w tym temacie.
Tutaj jeszcze...
A pan jest za takim zespołem?
Jestem zespołem, ale to nawet z uwagi na to, że mamy przykład braku tego zespołu, tej ciągłej komunikacji właśnie między osobami, które zgłaszają zadanie, a urzędnikami, tej pomocy, bo to mamy zespół, który będzie pomagał przy realizacji budżetu obywatelskiego i tutaj myślę o boisku tutaj do na terenie budowlanki Dragonsów. Ten problem, który teraz się pojawił, że to zadanie w tym roku nie zostało zrealizowane i Ja tutaj właśnie widzę największy...
Ja od razu dopowiem, to nie oznacza wcale, że ono nie będzie w ogóle realizowane. Tak, ono zostało oczywiście przesunięte i tutaj futbolistów uspokajamy, bo w mediach zrobiła się taka... wytworzyła się taka dyskusja, powstała taka burza wręcz, że tego boiska w ogóle nie będzie, że jak to jest, wygrali w budżecie obywatelskim i nagle inwestycji nie ma. Otóż będzie z różnych względów
oczywiście,
po prostu
zostaje przesunięte. Oczywiście, dlatego właśnie składam na ten zespół pilnujący, który by bezpośrednio brał udział w tych uzgodnieniach i bezpośrednio w tych decyzjach administracyjnych, które pociągały za sobą realizację tego przedsięwzięcia, uzgodnień, projektów budowlanych, czyli ta inwestycja się bardzo wydłużyła w czasie. Ja to rozumiem. Jako projektant wiem o tym, że to i tak jest dość krótki okres czasu, żeby przygotować tego typu inwestycję budowlaną, ale właśnie ten zespół pilnujący, który bezpośrednio by uzyskiwał te informacje i przekazywał je osobom, to na pewno by rozjaśniło sytuację oraz tą postawę merytoryczną by rozbudowało analizy zadań budżetowych, bo często zadania odpadają, bo są przeszacowane na terenach prywatnych, na terenach wspólnot. Jest bardzo dużo takich kontrowersji.
Ja tę komisję opiniującą, czy komisję weryfikacyjną, przepraszam, że przeszkadzam, rozumiem też w taki sposób, że ona podejmowałaby ostateczną decyzję w tym temacie, czy to zadanie spełnia warunki, czy nie i czy będzie dopuszczone do budżetu obywatelskiego, czy nie będzie. I tutaj spotkałem się z takim zarzutem, że z jednej strony komisja weryfikująca czy opiniująca to bardzo dobre rozwiązanie z racji tego, o czym pan mówi, że będzie w stałym kontakcie z osobami, które zgłaszają te inwestycje, pomagać, wyjaśniać, informować o ewentualnym odrzuceniu, ale też, że budżet obywatelski trochę traci na obywatelskości z racji tego, że mieszkańcy coś zgłaszają, mają swój pomysł, a jest nad nimi jeszcze komisja, która może powiedzieć, hola, nie.
Znaczy, to ma być taki pomysł, komisja złożona ze społeczników. Tutaj nie chodzi o żaden nadzór, weryfikację urzędową czy weryfikację radnych, nie. Ja nawet to odrzucam. Niech ciała społeczne zdefiniują skład tej komisji, czy to będą seniorzy, czy będzie tam wchodził w skład przedstawiciel młodzieży, czy inne środowiska, czy ktoś z Rady Działalności Pożytku Publicznego jako takiej sfery skupiającej się organizacji. To jest sprawa otwarta, sprawa do dyskusji między organizacjami. I ja jestem naprawdę daleki od tego, żeby tu cokolwiek, że jeśli podejmą decyzję, żeby tego zespołu nie tworzyć, okej, ale ja myślę, że ten zespół by pomógł i mówię tak, rozbudował to postawę merytoryczną. Wyjaśnił pewne rzeczy, że to nie wszystko jest takie proste, że można wszędzie parking zbudować. Są jednak drogi techniczne, dojazdy, funkcje obiektu, są cele nadrzędne, czyli cele publiczne. To wszystko trzeba definiować. To też fajnie będzie korelowało nawet w pracach planistycznych. Już to jest pewien etap konsultacji przy planowaniu przestrzennym. Dlatego jak najwięcej osób, społeczników zaangażowanych i też to trzeba zderzyć z tym, że to wszystko nie jest takie proste.
Oczywiście.
Są rozporządzenia, warunki techniczne, prawo budowlane, to więc
ile
własności
głów,
działek.
Tyle głosów i ta dyskusja będzie pewnie trwała. Ja mam, panie radny, jeszcze, żebyśmy kończąc wątek budżetu obywatelskiego, zahaczyli o inwestycje infrastrukturalne, bo inwestycje oświatowe z budżetu obywatelskiego znikają. Ja nawet przygotowując informacje w telewizji Zielona Góra na temat tych inwestycji oświatowych, użyłem takiego określenia, że one w budżecie obywatelskim były wprowadzone na próbę. Tak mi się wydaje, że miasto spróbowało, jak to może wyglądać. Są szkoły, które wykorzystały to bardzo dobrze, ale no chyba się zgodzimy, że to rozwiązanie nie do końca było tak konkretne i tak bardzo potrzebne, bo spotkało się też z głosami, licznymi głosami krytyki. Teraz mamy taką dyskusję na temat inwestycji infrastrukturalnych i chyba trudno będzie potraktować inwestycje infrastrukturalne tak jak inwestycje oświatowe, czyli wyrzucić je z budżetu obywatelskiego, bo jak popatrzymy na te inwestycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego, to tak naprawdę wszystkie, czy większość, zdecydowana większość, to są po prostu inwestycje infrastrukturalne. Dotyczą inwestycji na majątku miasta, dotyczą remontów, modernizacji i budów nowych obiektów.
Tak, no, to jest w mojej ocenie bardzo ważna formuła inwestycji ogólnomiejskie, tak nazwijmy, infrastrukturalne, bo one łączą i tereny miasta, łączą społeczności, łączą organizacje oraz definiują te problemy.
Czuje pan takiej presji, że mieszkańcy chcą drogi, a są grupy, które na siłę wmawiają im, że droga to nie powinno być zadanie z budżetu obywatelskiego, może skupić się na jakimś innym temacie.
Ale spójrzmy tylko na przykład ulicy Batorego, wyjazd z ulicy Zamojskiego. To jest akurat mój okręg. Ostatnio mieszkańcy zgłosili problem, że te przejścia są w dość problematycznych miejscach, przejścia
dla
pieszych.
Tak, byłem na miejscu,
i
oczywiście.
Zbudujmy tam rondo. No. Czyli to jest idealny przykład obywatelskiego podejścia do problemu tutaj akurat komunikacyjnego. Mieszkańcy faktycznie zdefiniowali
problem. Skoro chcą zgłosić to do budżetu obywatelskiego, proszę, niech zgłaszają, tak?
I w tym momencie zacznijmy dyskusję, jakie to są nakłady finansowe, projekty komunikacyjne, projekty drogowe. Może znajdziemy rozwiązania zastępcze, może dodatkowe oświetlenie, to więc zaczynamy dyskusję o zadaniach ogólnomiejskich, które łączą różne osiedla, łączą drogę wyjazdową na teren Nowego Miasta, to więc szereg uwarunkowań wchodzi tutaj do dyskusji, dlatego jak najbardziej takie zadania powinny być. Mieszkańcy korzystają ze szkół, z przedszkoli, z obiektów użyteczności publicznej i definiują sami te problemy. Dlatego to jest problem ogólnospołeczny, jak najbardziej do budżetu obywatelskiego.
To kończymy ten wątek, czekamy na to, co dziś jeszcze okaże się po konferencji w Urzędzie Miasta, jakie są, może pojawią się jakieś jeszcze nowości w tej edycji, w edycji budżetu obywatelskiego 2017, a my zmienimy temat, bo wczoraj związkowcy jednostek podległych miastu wyszli na Starówkę z transparentami, chcieli rozmawiać z prezydentem miasta Januszem Kubickim o ewentualnych podwyżkach. Takie rozmowy pojawiają się w Zielonej Górze rokrocznie. Prezydent z tego, co mówił, bo rozmawiałem z prezydentem później w okolicach godziny 13, nie mógł spotkać się rano ze związkowcami ze względu na różne obowiązki, bo rzeczywiście w Zielonej Górze wczoraj sporo rzeczy się działo, ale też tłumaczy, że rozumie protest związkowców. Mało tego, mówi, że wspiera protest związkowców, bo te pytania o podwyżki tak naprawdę, tak mówi Janusz Kubicki, nie powinny być adresowane do niego, tylko jeszcze wyżej, do rządu, że w żadnych rządowych strategiach, dokumentach nie są zaplanowane pieniądze na podwyżki i nauczycieli, i podwyżki oświatowe, i pracowników obsługi, i różnych innych jednostek podległych miastu. To skąd je wziąć? W kasie miasta po prostu.
No to jest, to odpowiedź prezydenta jest jak najbardziej zasadna, no bo jednostka samorządu terytorialnego jest powiązana z budżetem państwa. W ogóle generalnie wiemy mało o budżetach państwa, o wzroście podatków, o podatku liniowym, o progach podatkowych, tym bardziej o wzroście wynagrodzeń w sektorze publicznym. My w budżecie miejskim mieliśmy zdefiniowane ten wzrost tych podwyżek w 2016 roku. Teraz przystąpimy do nowych założeń budżetowych. Tutaj związkowcy zaakcentowali swoje problemy, jak najbardziej trzeba wysłuchać tych problemów, ale mówię, no, ja tutaj w zupełności rozumiem prezydenta, że jest tutaj związane, ma ręce z uwagi na decyzję rządu, musimy na to czekać i to na pewno musimy mieć w pamięci przy planowaniu nowego budżetu na 2017 rok.
Pan pewnie też w pewien sposób, nie wiem, wydaje mi się, że tak powinno być, że radni powinni spotkać się też ze związkowcami, że te rozmowy w jakiś sposób...
W tym roku spotykaliśmy się z związkowcami, oczywiście każdy klub.
I oni już wcześniej sygnalizowali, że dojdzie tak jest... do takiej, nie wiem, manifestacji, nie wiem, czy to dobre określenie do tego, co wczoraj się działo na Starówce.
To znaczy, ja nie miałem ze swojej strony kontaktu o tej manifestacji, no ale to jest prawo demokracji, oczywiście należy ten problem zwrócić na jego obywatele problem jak najbardziej, ale mówię, poczekajmy do decyzji rządowych, poczekajmy do spotkań między klubami, do propozycji
chyba
budżetowych.
Chyba musimy też poczekać na propozycję oczywiście budżetu Zielonej Góry po prostu, tak, bo dlatego... też nie znamy planów.
Oczywiście nikt tego nie bagatelizuje, z nas radnych również tego nikt nie bagatelizuje, ale to jest w pamięci, to jest ważna sprawa, dlatego to będziemy rozważać przy planowaniu budżetu.
To zmienimy temat na zintegrowane inwestycje terytorialne, bo ten gminny program rewitalizacji, wszyscy o tym doskonale wiemy, że to ogromna szansa na rozwój Zielonej Góry i na przeprowadzenie w mieście kilku naprawdę kluczowych i ważnych inwestycji. Skok jakościowy oczywiście, bardzo dobre określenie, panie radny, ale też mamy taką... Ja nie lubię osobiście o tym mówić, ale to mi się ciśnie na usta, bo wczoraj tak to zostało odebrane w Urzędzie Marszałkowskim. Znowu mamy taką polemikę czy wojenkę zielonogórsko-gorzowską, bo nagle się okazuje, że wojewoda Prawa i Sprawiedliwości broni wiceprezydenta Gorzowa i ma pretensje do pani marszałek Elżbiety Polak z Platformy Obywatelskiej o to, że przyspiesza mocno z terminami składania tych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tylko że jak popatrzymy na to, to pani marszałek z Platformy Obywatelskiej wykonuje polecenia ministra, który jest z Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj chyba pan wojewoda podjął jakąś błędną decyzję, bo krytykując panią marszałek, tak naprawdę krytykuje ministerstwo, bo z tego, co tłumaczyła pani marszałek w obecności senatora Waldemara Sługockiego, to po prostu realizują programy rządowe.
No ta informacja do mediów w końcu wczoraj uzyskała, bym powiedział, prawdziwy, czytelną diagnozę, bo tutaj senator Sługocki z panią marszałek, członkiem zarządu z panią Alicją Makarską, tutaj zdefiniowali tą relację, bo przyspieszenie tych terminów wynikało z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju. Dlatego były te postulaty z Urzędu Marszałkowskiego, przyspieszenie realizacji założonych kontraktacji zadań przez jednostki prowadzące, przez Gorzów, przez Zieloną Górę. Tu akurat Zielona Góra ma wysoki próg, bardzo ambitny, to jest 55%. Jak najbardziej jest to chwalebne, dzięki temu, że uchwalili gminny program rewitalizacji w porę i projektem tutaj prezydent Kaliszuk potwierdza, że będą złożone. I
to mieliśmy taki
będzie...
kluczowy moment, panie radny, w Zielonej Górze, w momencie, ja pamiętam tę sesję Rady Miasta bodajże lipcową, na której było tak głośno o tym, że trzeba przyspieszyć, trzeba podjąć te decyzje w sprawach ZIT-u natychmiast, trzeba zająć się kontraktowaniem tych pieniędzy, zgłaszaniem tych projektów i podejrzewam, że właśnie od tego zależy teraz ten podział na Gorzów i Zieloną Górę, że panowie w tamtym okresie, mimo trudnych dyskusji, pamiętam i nerwowej, nerwowości w ratuszu, podjęliście te decyzje o tym, żeby przyspieszyć, no może w Gorzowie ktoś po prostu ręki nie podjął.
Tutaj Zielona Góra trzymała rękę na pulsie. Tutaj byliśmy bardzo mocno zaangażowani w rewitalizację. Prowadziliśmy konsultacje, program, proponowane inwestycje, konsultacje. To więc tutaj administracyjnie było wszystko zrobione dobrze. Program został uchwalony i to teraz przynosi te efekty pozytywne. Tylko właśnie ja się trochę się dziwię temu stanowisku pana wojewody po pędzaniu, tutaj poddawaniu pod wątpliwość pracy Urzędu Marszałkowskiego. To jest jedno ministerstwo zawęża terminy.
Oczywiście.
Ministerstwa Rozwoju, a z drugiej strony przedstawiciel władzy rządu tutaj neguje działalność.
Ja wczoraj w trakcie konferencji zapytałem panią marszałek, logiki. Czy terminy składania tych wniosków i procedury są tożsame dla Zielonej Góry i dla Gorzowa i pani marszałek mówi, tak, panie redaktorze, jest... oczywiście, no zasady gry są takie same dla północy i południa.
Tak, to były przecież i kwestie załączników, i terminów, i kryteriów, i umów, no to jest cały proces kontraktacji tych środków i dlatego dziwię się zupełnie tej nerwowości. Zielona Góra, tak jak powiedziałem, idzie w dobrym kierunku. Prezydent Kaliszuk deklaruje założenie tego progu 55% złożenia projektów, to więc to będzie bardzo dobry wynik. 19% to jest to minimum, które należy zrobić. No musimy się przyspieszyć z uwagi na tę sytuację geopolityczną w Europie, przecież wyjście Wielkiej Brytanii, możliwość weryfikacji tych budżetów.
No słyszymy, że Włosi też zastanawiają się, czy nie wstrzymać swoich składek do Unii Europejskiej.
Szeroki mechanizm, że polityka rządu jest tutaj bardzo negatywne, jeśli chodzi o partnerów z Unii Europejskiej, no i też nie ma się to temu dziwić. To jest takie zjadanie własnego gona. Dajmy pracować samorządom spokojnie, merytorycznie. My sobie poradzimy, nie? Niepotrzebne są te uskoki.
Tak, troszeczkę wyszło z naszej dyskusji, że gloryfikujemy Zieloną Górę za ten 55% próg, ale jak popatrzymy w kalendarz, panie radny, no to już się moim zdaniem tak kolorowo nie robi, bo na papierze wygląda to rzeczywiście idealnie w porównaniu z tym, co mamy w Gorzowie, bo w Gorzowie ten próg jest bodajże 0,8%, ale jak popatrzymy w kalendarz i zerkniemy na plany tych inwestycji, czyli rewitalizacja wzgórz piastowskich, Dolina Gęśnika, Plac Matejki i te ambitne plany związane z teatrem Lalek czy sceną letnią i że te inwestycje mają być zrealizowane do 2018 roku, jeżeli się nie mylę, no to niezbyt wiele czasu mamy, panie radny, mimo tego, że na dokumentach i w tych wnioskach składanych do Urzędu Marszałkowskiego to wszystko wygląda dobrze.
No tak, no tutaj no powiedzmy sobie szczerze, harmonogram jest napięty, każdy miesiąc przestoju tutaj jest kulą u nogi. To można zrobić, są firmy, są jakby do pieniądze przygotowane, to oczywiście skuteczność rozpisania przetargów i realizacji zadania, sam już proces inwestycyjny to już uspokoi mieszkańców i da pewność siebie, dlatego ja to na razie tą obawę na razie odrzucam jako budowlaniec, wiem, że można inwestycje robić szybko, skutecznie i dobrze i w to wierzę, ale chodzi mi o tą procedurę formalną, nie? I tutaj mam nadzieję, że urząd miejski podtrzyma tą na razie dobrą i skuteczną inicjatywę.
To panie radny, o kolei dużych prędkości teraz dwa słowa zamienimy, bo mieliśmy takie spotkanie w zielonogórskim ratuszu z przedstawicielami VBB Berlin-Brandenburg, a to są związki transportowe, oraz z przedstawicielami strony niemieckiej, która podpisuje porozumienie z Zieloną Górą na temat tego, że pojedziemy do Berlina koleją, a tam w ramach jednego biletu kolejowego zakupionego na przejazd do Berlina będziemy korzystać z transportu publicznego gratis, za darmo. I w mojej ocenie świetna inicjatywa, bo sam z chęcią się koleją do Berlina wybiorę, żeby sobie potem Berlin pozwiedzać. Ale nie o tym. Z jednej strony mamy taką inicjatywę, którą pilotują władze Zielonej Góry i ona, proszę bardzo, jest, sprawdza się. Podejrzewam, że nasi słuchacze, którzy będą chcieli wyjechać do Berlina, na pewno z tej komunikacji skorzystają. I to jest rzecz, którą my załatwiamy sobie tutaj sami, lokalnie. No mamy sprawę kolei dużych prędkości, która nie jest bardzo zależna od nas, jest zależna od planów i strategii rządowych. No mam nadzieję, że ten apel panów, chociaż szczerze mówię, trochę w to wątpię, ale nadzieję można mieć, bo rozmawiałem o tym z przewodniczącym Rady Miasta Adamem Urbaniakiem, że no nie do końca wierzę, żeby ten apel miał moc, ale źle się dzieje chyba, że Zielona Góra, samorządowa stolica lubuskiego, mówmy sobie otwarcie, jest pomijana w takiej strategii rządowej, jeżeli chodzi o przeprowadzenie kolei dużych prędkości.
Stąd ten apel. Ja zawsze byłem przeciwnikiem tutaj mieszania takiego politycznego w dokumentach eksperckich i planistycznych. Mamy koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. Był ten przebieg ujęty w tej koncepcji. Jest to podbudowane szeroko spektrum argumentów, nie mówiąc o aglomeracji.
Właśnie pan potrafi znaleźć argumenty za
nie
tym, potrafię, żeby wygumkować Zieloną Górę z tego planu?
Nie potrafię, przecież tu mam oszczędności 6 miliardów złotych, prowadząc jedną linię komunikacyjną do Berlina przecież, nie? Przy odzielonej góry. Poza tym, jeśli coś trwa latami, jest uzgadniane, jest weryfikowane, jest koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, średniokresowa strategia rozwoju Polski, są programy, są studia wykonalności kolei przecież dużych prędkości. Nie rozumiem w ogóle tych założeń i...
A możemy mieć znowu do czynienia z taką po prostu przepychanką, że ktoś w Gorzowie lobbuje bardziej niż w Zielonej Górze i tyle?
Tylko nie wiem, z czego to ta przepychanka ma wynikać, no bo to przecież są opóźnienia. To są po prostu kolejne lata będą stracone na jakieś dokumentowanie tego nowego przebiegu. Ten przebieg wynikał z koncepcji przestrzennego, z szeregu dokumentów, tak jak to podkreślam. I zupełnie tego nie rozumiem, w czym jest problem. Trzeba tylko realizować dalej ten dokument i doprowadzić do finału. Tutaj ta strategia też bardzo negatywnie stawia nasze miasta, bo tu aglomeracja jest powyżej 200 tysięcy, są nowe zapisy, ten kontakt terytorialny, ja tu zawsze myślę w tej szerokiej perspektywie tych kopalin przecież, nie naszych, nie, czyli miedzi, czy węgla brunatnego, ropy naftowej i ta trajektoria przebiegu tych kolei przecież nie kolidowała ze złożami. Tu jest szereg argumentów, jeśli chodzi o węzeł komunikacyjny, kolej aglomeracyjna wpisana w strategię rozwoju województwa, to więc nie może tej argumentacji poprowadzić w inną stronę, jak tylko realizować założenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, dokumentu strategicznego dla rozwoju Polski 2030. To chciałbym podkreślić.
Ale na tę chwilę, panie radny, niestety wiele wskazuje na to, że ta kolej dużych prędkości po prostu koło nosa nam przejedzie.
No mam nadzieję, że nie, że te politycy Prawa i Sprawiedliwości tą argumentację mocno przebiją do rządu. To jest dla dobra mieszkańców województwa lubuskiego. To są inwestycje długofalowe i to tutaj polityka nie może wchodzić. Tu mamy realne obliczenia, realne projekty urbanistyczne, techniczne, to więc nie ma co z tym polemizować.
No to z tym głosem zostawię naszą, zakończę naszą dyskusję, może on gdzieś tam do ministerstwa doleci. Pięknie dziękuję, wiceprzewodniczący Rady Miasta Platforma Obywatelska Marcin Pawierowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.